Starym Sączu ojciec święty Jan Paweł II 16 czerwca 1999 roku swoją homilię w czasie mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej Gingi rozpoczął od słów: święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości. Te słowa w podobnym brzmieniu pojawiły się trochę wcześniej. 2 czerwca 1980 roku w Lisieux przy grobie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, której portret mamy tu na korytarzu, ojciec święty powiedział: święci właściwie nigdy się nie starzeją i nie przedawniają. Stale pozostają świadkami młodości Kościoła. Nigdy nie stają się tylko postaciami z przeszłości, ludźmi jakiegoś wczoraj. Zawsze są ludźmi jutra, ludźmi ewangelicznej przyszłości człowieka i Kościoła, świadkami świata przyszłego. A z kolei w homilii podczas mszy świętej w Lubumbashi w Zairze 16 sierpnia 1985 roku mówił: widzimy, że cały sens życia chrześcijańskiego z jego wymaganiami i radościami zrealizowali święci. W nich wielbimy najpiękniejsze dzieło Bożego stworzenia, odkupienia, świętości udzielanej przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. I jeszcze jeden cytat jako punkt wyjścia do naszej refleksji. To słowa papieża wypowiedziane w Spirze w Niemczech, tam gdzie święta Edyta Stein przyjęła bierzmowanie. 4 maja 1987 roku ojciec święty podczas pielgrzymki po Niemczech powiedział: także naszym czasom Bóg zesłał ludzi świętych, aby pomagali nam odróżniać rzeczy istotne od nieistotnych, mierzyć możliwości człowieka w świetle jego Stwórcy i Odkupiciela oraz znajdować drogę do odwiecznej Ojczyzny także poprzez mgły i ciemności. Wiele takich wypowiedzi na temat świętości, roli świętych znajdziemy w nauczaniu Jana Pawła II. W każdym razie można powiedzieć, że zdaniem Jana Pawła w każdym czasie Bóg zsyła świętych i sam aktualizuje dogmat o obcowaniu świętych. Bóg sam, dając nam świętych, spełnia poniekąd dogmat o obcowaniu świętych. A dogmat ten, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, polega na komunii ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. To staropolskie słowo obcowanie oznacza właśnie komunię, zażyłość ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. Czyli można powiedzieć, dogmat obcowania świętych ma podwójny wymiar. Wymiar osobowy, komunia ze świętymi, i wymiar podmiotowy, osobowy i wymiar przedmiotowy w tym, co dotyczy świętości. Dla Jana Pawła II świętość ma nie tylko wymiar wertykalny, jak się powszechnie sądzi, ale horyzontalny także. A więc świętość dla Jana Pawła II to nie tylko kierunek człowiek, Bóg, człowiek, kierunek wertykalny, ale także horyzontalny, co nawet więcej. Jest to kierunek eklezjalny i społeczny. O tym mówił m.in. spotykając się z Polakami w Niemczech, w Moguncji, 16 listopada 1980 roku. Powiedział: tylko ludzie święci mogą budować trwałe pomosty między narodami, bo tylko święci opierają swoje działanie na miłości, na umiłowaniu człowieka, bo budują swoje życie i przyszłość na Bogu. A więc tylko święci potrafią budować trwałe pomosty pomiędzy narodami. Przykładem tego są patronowie Europy. Święty Benedykt, święta Katarzyna ze Sieny, święta Brygida, święta Edyta Stein i wielu innych świętych, których Ojciec Święty wspomina w kontekście Europy. Można by powiedzieć, że dla Jana Pawła II świętość ma polityczny czy też europejski wymiar. Oczywiście brzmi to trochę paradoksalnie, ale to świadczy o pewnej odwadze myślenia, o pewnych szerokich horyzontach, jakie prezentuje sobą, czy prezentował sobą święty Jan Paweł II. Jako przykład słowa, które papież wypowiedział do Kolegium Kardynałów i Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2003 roku, a więc już pod koniec życia. Mówił tak: najważniejszym wkładem, jaki chrześcijanie winni wnieść w budowę nowej Europy, jest ich wierność Chrystusowi i Ewangelii. Europa potrzebuje przede wszystkim świętych i świadków. Europa potrzebuje świętych i świadków. A dodajmy na marginesie, że pomysłodawcami Zjednoczonej Europy, w której jako Polska uczestniczymy od 11 lat, są ludzie naprawdę świątobliwi, tacy jak Roman Schumann, czy Alcide de Gasperi, czy kilku innych. O nich właśnie Jan Paweł II wspominał, zwłaszcza w wystąpieniach na forum Parlamentu Europejskiego. To może być znowu dla nas, jako osób świeckich konsekrowanych, ważne wskazanie, że obszar polityki to nie jest jakiś obszar zakazany, jakiś obszar demoniczny, przeklęty, od którego człowiek pobożny powinien uciekać jak najdalej. Wprost przeciwnie. Właśnie polityka, sfera polityki, sfera ekonomii, które tak bardzo są narażone na nadużycia, potrzebują zaangażowania ludzi szlachetnych, ludzi świętych. Bowiem jest to służba, polityka jest służbą człowiekowi. A któż potrafi lepiej służyć człowiekowi, jak nie święty? Święci żyją świętymi i pragną świętości, mówił Jan Paweł II w Starym Sączu. I swoim życiem potwierdził prawdę tych słów. On sam naprawdę żył świętymi. Przypomnijmy, że beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż ktokolwiek z jego poprzedników. Nawet mówi się, takie spotkałem opinie, że Jan Paweł II kanonizował i beatyfikował więcej świętych niż wszyscy poprzednicy jego razem wzięci. Myślę, że to nie jest takie oczywiste i trudne do udowodnienia i chyba przesadzone, ponieważ wiele zapisów dotyczących kanonizacji w minionych wiekach jest niekompletnych, zaginionych czy też niedokładnych. Zwłaszcza tych wszystkich świętych, którzy pochodzą z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Trzeba wiedzieć, że wielu świętych, których czcimy, których może nawet imiona nosimy, nie do końca wiadomo, czy w ogóle istnieli, czy nie są legendami. A już na pewno w przypadku niejednego z nich trudno cokolwiek powiedzieć o jego męczeństwie, o jego życiu, o jego świętości. Jest jakaś legenda, jest jakaś tradycja. Nie ma na to żadnych dowodów, żadnych dokumentów. Na przykład warto też wiedzieć, że daty świętych, które obchodzimy w kalendarzu liturgicznym, generalnie są to daty ich śmierci, czyli narodzin dla nieba. Ale w wielu przypadkach są to daty tak zwanych translacji. Bowiem w czasach prześladowań, kiedy ktoś poniósł śmierć męczeńską, grzebano go tymczasowo, czym prędzej, gdzieś tam, A potem po ustaniu prześladowań przenoszono jego ciało, o ile jeszcze pamiętano o tym męczenniku, a bywało przecież i tak, że mogły nastąpić pomyłki, więc być może przeniesiono ciało zupełnie kogoś innego, wtedy nie było badań DNA. Ale w każdym razie dokonywano tych przeniesień szczątków doczesnych w miejsca uroczyste. Zaczęto budować kościoły w epoce już konstantyńskiej. Często albo nad grobami męczenników budowano świątynie, czy też pomniki, albo przenoszono ich do nowo wybudowanych świątyń, czy też do jakichś innych miejsc bardziej dostępnych, bardziej jakoś znanych. I te przeniesienia często miały tak uroczysty charakter, że w kronikach pozostała data tej translacji, tego przeniesienia, natomiast wciąż nieznana jest faktyczna data śmierci męczeńskiej danego męczennika. W każdym razie trudno powiedzieć, ilu tak naprawdę Kościół ma świętych. To jest wciąż rzecz trudna do ogarnięcia. Jest ich na pewno bardzo, bardzo wielu. Tym bardziej, że jak wiemy, kult świętych ma kilka zakresów. Warto wiedzieć, że tytuł błogosławiony czy święty to nie jest miara świętości. Że błogosławiony to jest taki na 50% święty, a już taki święty to już 100% święty. Ta różnica między błogosławiony a święty dotyczy zakresu kultu. Błogosławiony odbiera kult lokalny. Święty odbiera kult powszechny. I też nie jest to do końca takie jednoznaczne, bowiem są błogosławieni, których kult przekracza zakres lokalny, są bardzo popularnymi świętymi, no i dlatego z czasem stają się właśnie świętymi, są kanonizowani. A są święci, których Kościół takimi ustanowił, co do których mało kto ich pamięta. Więc jest to sprawa też dość względna. W każdym razie, wracając do Jana Pawła II, papież osobiście, poza nielicznymi wyjątkami, przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych. Przewodniczył 147 obrzędom beatyfikacji, podczas których ogłosił błogosławionymi 1338 osób. W tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. W czterech przypadkach papież wydał dekrety potwierdzające istniejący już kult, jak to było na przykład w odniesieniu do błogosławionej Jadwigi Wawelskiej. W tej liczbie, no prawie 2000 świętych, w tej liczbie jest duże grono Polaków lub też osób związanych z naszym narodem, a więc 9 świętych i 154 błogosławionych. Więc papież nam praktycznie podwoił liczbę świętych i błogosławionych, jakich mamy w naszej polskiej historii. Jako ciekawostkę można też przywołać fakt, odnotowany zresztą zarówno przez kardynała Dziwisza w jego wspomnieniach o papieżu, jak i arcybiskupa Mokrzyckiego, że Jan Paweł II zawsze po beatyfikacji czy po kanonizacji, w czasie których relikwie są w czasie mszy, zawsze te relikwie zabierał do siebie i przez jakiś czas miał je u siebie, modlił się przed nimi, adorował je, a relikwie wielu świętych miał na stałe u siebie. Więc w tym sensie można powiedzieć, że święty Jan Paweł II żył świętymi. Z nimi się zaprzyjaźniał, miał z nimi szczególne więzi. Warto też odnotować fakt, że skwapliwie nawiedzał groby świętych, zwłaszcza podczas podróży apostolskich, dając w ten sposób konkretny przykład realizacji prawdy o obcowaniu świętych, o tej komunii ze świętymi w tym, co jest święte. I to doświadczenie Jana Pawła II, jego osobisty sposób życia świętymi i ze świętymi, znalazło odbicie w jego nauczaniu. Można powiedzieć, że Jan Paweł II jest wiernym realizatorem soborowego postulatu powszechnego powołania do świętości. Sobór Watykański II, jak wiemy w konstytucji Lumen Gentium, o Kościele, pisze o tym, że wszyscy, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej duszpasterskiej troski, wszyscy są bez wyjątku powołani do świętości. Jan Paweł II rozwija tę ideę, rozwija tę myśl, co więcej, daje ją jako zadanie Kościoła na trzecie tysiąclecie. W liście apostolskim Novum Millennium in Unte, który jest programem duszpasterskim Kościoła na trzecie tysiąclecie, w punkcie 30 papież pisze: perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. A więc wszystko, cała działalność Kościoła ma być podporządkowana tej zasadniczej sprawie. Można by powiedzieć, że głównym zadaniem Kościoła w trzecim tysiącleciu, jakie wyznacza Jan Paweł II, to jest właśnie troska o świętość, o uświęcenie. I to jest najważniejsza sprawa dla papieża. Wszystkie inne działania, takie jak działalność charytatywna, jak działalność kulturalna, oświatowa, już nie mówiąc o wszelkiego rodzaju innych działaniach doraźnych, mają być podporządkowane tej najważniejszej sprawie – prowadzeniu ludzi do świętości. Powszechne powołanie do świętości, o którym uczy Jan Paweł II, wymaga skorygowania pojęcia świętości. Czym jest świętość? W powszechnym mniemaniu świętość to jest przywilej ludzi wyjątkowych. Piękno duchów, byśmy powiedzieli, alpinistów ducha. To jest określenie zresztą dotyczące świeckich konsekrowanych. Otóż Jan Paweł II daje bardzo prostą i przejrzystą definicję świętości, która nie daje nam żadnego alibi. Mianowicie pisze we wspomnianym liście Novum Millennium in Unte, że dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. W tym zdaniu zawiera się definicja świętości. Wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Nie daje nam takie określenie żadnego alibi. Dlatego, że nikt nie może powiedzieć, świętość to jest dla zakonników, dla mnichów, dla księży, dla kogoś tam, a ja to prowadzę zwykłe życie. No właśnie, wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Do świętości nie potrzeba rzeczy niezwykłych. Potrzeba wysokiej miary. A tą wysoką miarą jest miłość Boga i bliźniego. Czy można powiedzieć, że mamy dwie cechy świętości? Wysoka miara miłości Boga i bliźniego i druga rzecz, zwyczajne warunki życia chrześcijańskiego, takie jak praca, rodzina, środowisko eklezjalne i temu podobne. A zatem w tej sytuacji nikt nie może się wymówić od obowiązku dążenia do świętości. Papież zresztą jednoznacznie stwierdza, że być chrześcijaninem to dążyć do świętości. Nie można się zadowolić jakąś przeciętnością. Pisze, skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Tak jak oddychanie jest oznaką i warunkiem życia. Ktoś, kto przestanie oddychać, się udusi. Jak nie oddycha, to znaczy nie żyje. Tak samo chrześcijanin, który by nie dążył do świętości, przestaje być chrześcijaninem. Nie jest chrześcijaninem. No i w tym momencie nasuwa się pytanie, jak realizować ten postulat świętości. Skoro nie możemy się od Niego uchylić. Otóż można by powiedzieć, że święci są jak księżyc, który odbija światło słońca. Księżyc nie świeci własnym światłem, ale odbija światło słońca. Jeżeli więc chcemy dążyć do świętości, mamy być jak księżyc. Odbijać światło słońca, czyli Chrystusa. Na ten temat jest też zabawna anegdota. Ksiądz Kazimierz Wójtowicz w takich książeczkach, w których podawał takie różne anegdoty do wykorzystania w kaznodziejstwie, lokalizował to zdarzenie w kościele mariackim w Krakowie. Czy tak było, na pewno trudno mi powiedzieć. W każdym razie pewnego razu do kościoła z witrażami przyszła młoda matka z małym kilkuletnim synkiem. Na chwilę modlitwy klęknęła, modli się, a dziecko rozgląda się. No i zaciekawiło go właśnie to światło, kolorowe światło wpadające do wnętrza przez witraże. No i pokazując na witraż bodaj świętego Antoniego, pyta: mama, co to jest? Mając na myśli te kolorowe szyby. A mama mówi: to święty Antoni. Aha. No i za jakiś rok, czy w każdym razie na katechezie, w przedszkolu, katechetka pyta: dzieci, kto to jest święty? Bo ten chłopczyk się zgłasza, mówi: święty to taki ktoś, przez którego świeci słońce. To skojarzenie dziecięce bardzo dobrze oddaje istotę sprawy. Otóż, jeżeli chcemy dążyć do świętości, nie zrobimy tego o własnych siłach. Nie poddawajmy się pokusie i kara, że zbudujemy takie skrzydła własną pracą ascetyczną, własnym wysiłkiem, własną surowością życia i modlitwami i sakramentami, że zbudujemy takie duchowe skrzydła, na których się wzniesiemy aż do słońca. To Bóg nas uświęca, a nie my się uświęcamy. Ale pozwólmy się poprowadzić. Pozwólmy się pociągnąć w górę, tuk in altu. Pozwólmy się uświęcać mocą Ducha Świętego, Uświęciciela. Duchowi Świętemu nie stawiajmy oporu. On nas uświęci. I to jest istota tego dążenia. Wszystkie inne, jak wierność Ewangelii, jak zaangażowanie w życia Kościoła i świata, jak praktyczna miłość bliźniego, jak modlitwa, jak sakramenty, jak wszystkie inne środki pomocowe w życiu duchowym, są wtórne w stosunku do tego priorytetowego. Pozwolić się prowadzić duchowi Uświęcicielowi. Często natomiast w kaznodziejstwie odwraca się porządek. Odnosi się wrażenie, że cała istota naszej wiary, istota naszej świętości to praktyki ascetyczno-modlitewne. Że tak naprawdę celem życia chrześcijańskiego jest modlitwa i msza święta. Celem jest Chrystus. To są drogi, to są środki, to są narzędzia. Ważne, istotne, ale tylko narzędzia. Istotą naszego życia, naszego powołania jest Chrystus. Otwarcie się na Jego obecność, na Jego dar, to istota łaski uświęcającej. Bo łaska nie jest czymś. Łaska to jest ktoś przez wielką literę. To Chrystus, który nam się daje. To Bóg, który nam się daje darmo, bez naszej zasługi. Stąd też retoryka, której my używamy często na określenie łaski, zaciera nam istotę rzeczy. Słyszymy o takich, takie wyrażenia jak utracić łaskę, odzyskać łaskę uświęcającą, pomnożyć łaskę uświęcającą. Mnie to się kojarzy, tak może po księżowsku, z kontem w banku. Właśnie pomnażamy w sensie ilościowym. Czy jakby jakiś materiał sypki, gdzie wiatr nam tego piasku trochę rozwiał, teraz żeśmy dosypali, mamy większą kubkę tej świętości. Łaska uświęcająca to nie rzecz w wymiarze ilościowym. To osoba Boga, który nam się daje. O łasce uświęcającej trzeba myśleć w kategoriach osobowych. A to powiedzenie o utracie łaski Jeżeli nie przestaniemy myśleć w kategoriach osobowych, popadniemy w jakąś herezję. Bo gdybyśmy myśleli w taki sposób o łasce jako rzeczy, którą otrzymaliśmy, którą nam złodziej, zły duch nam zabrał, to oznaczałoby to, że utrata łaski to jest utrata Boga. To znaczy, że Bóg zniknął dla nas. Nie. Bóg jest. Jest jak powietrze. To my nie chcemy Nim oddychać. To myśmy się zamknęli na Jego obecność. Bo gdyby Bóg cofnął swoją obecność, to nas by już tu nie było. Wyparowalibyśmy. W ogóle śladu by nas nie, po nas nie było. Bóg nas podtrzymuje w istnieniu. Nie tylko, że podtrzymuje w istnieniu, ale siebie daje. Jesteśmy Jego świątynią. Natomiast to, co mówimy właśnie, pomnożyć łaskę, czy też łaskę utracić, to jest zamknięcie się na łaskę. A pomnożenie łaski to jeszcze bardziej otwarcie się na działanie Boga. To stworzenie tej wewnętrznej przestrzeni dla Niego. To jest tak, jak otwieramy się na kogoś. Możemy komuś poświęcić 2 minuty, a możemy poświęcić 2 dni. W każdym razie nasza świętość to przyjęcie daru łaski, przyjęcie Bożej obecności. To przyzwolenie na to, abyśmy byli pociągnięci ku temu, który jest źródłem świętości, jak to słyszymy we mszy świętej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. I to jest klucz do przyjęcia i zrealizowania tego zadania, jakie stawia przed nami święty Jan Paweł II. Trzeba więc, jak on, zaprzyjaźnić się ze świętymi, albo przynajmniej z jakimś jednym porządnym świętym, o ile są nieporządni święci. Bowiem to obcowanie, jak mówił na audiencji generalnej w 1983 roku, to obcowanie ze świętymi, łączące wszystkich, którzy należą do Chrystusa, staje się w przypadku świętych związkiem jeszcze silniejszym, a dla nas pielgrzymów szczególnie owocnym. Staje się wstawiennictwem, czy też pomocą w potrzebie, obroną w niebezpieczeństwach, podporą w czynieniu dobra. A skoro święci żyją świętymi i pragną świętości, to ten, kto żyje ze świętymi w przyjaźni i pragnie świętości, ją osiąga. I to jest źródło naszej nadziei.